spotkaniem w audycji Szukając Słowa Bożego. To medytacja nad czytaniami najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 16. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości, rozdział 12, wersety 13 i werset od 16 do 19. Następnie drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 6, wersety 26 oraz 27 i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 24 do 43. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas dzisiaj będzie ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dla nas dary i łaski.
Prorok Habakuk pytał się niegdyś do Boga: jak długo, Panie, będziesz zwlekał, jak długo będziesz milczał wobec tego, że krzywda się dzieje sprawiedliwemu, a pomyślność złemu człowiekowi. Spotykając się w tej biblijnej audycji, spotykamy się z niedzielnym Słowem Bożym i ono właśnie będzie dotyczyło w głównej mierze tego odwiecznego, jak widzimy, dylematu człowieka. Dlaczego zło wzrasta wraz z dobrym? Albo można postawić jeszcze inaczej pytanie. Dlaczego Bóg dopuszcza, że zło rozwija się równolegle z dobrymi sprawami? Zarówno w naszym sercu, w naszym wnętrzu, jak i w tym szerszym świecie, w różnych, można powiedzieć, wielorakich aspektach życia naszego społecznego, a także i politycznego. Dokonując refleksji w ciszy naszego serca, wsłuchujmy się w ten Boży głos i jednocześnie wspólnie pochylajmy się nad tymi tekstami, które będziemy słyszeć i w dzisiejszej audycji, i za dwa dni w niedzielnej liturgii Słowa.
Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Przeczytany fragment pochodzi z Księgi Mądrości. Jest to księga, która stosunkowo rzadko pojawia się w liturgii Kościoła, dlatego może warto na nią spojrzeć w szerszym kontekście, czym jest ta księga. A wyróżnia się ona pod wieloma względami. Jest to księga Starego Testamentu, ale powstała w zasadzie już, można powiedzieć bez żadnej przesady, w przededniach Nowego Testamentu. Księga, która została napisana w języku greckim, przez to nie weszła do kanonu Biblii hebrajskiej i nie ma jej we wszystkich także wydaniach Pisma Świętego Starego Testamentu. Księga, która powstała w bardzo ciekawym, bardzo ważnym na tamte czasy miejscu, a mianowicie w Aleksandrii, która była stolicą, intelektualną stolicą tam, w tamtych czasach. Słynna Biblioteka Aleksandryjska, a także jest to miejsce, które skupiało uczonych i uczonych filozofów i naukowców. I bez wątpienia autor tej księgi to człowiek uczony. Można powiedzieć, filozof. Otóż próbował zestawić, pogodzić prawo Starego Testamentu, Torę, czyli te wszystkie przepisy rytualne, kultyczne, z filozofią hellenistyczną. I owocem jego przemyśleń jest właśnie Księga Mądrości. Te ta synteza, to zderzenie się, ale jak najbardziej w pozytywnym tego słowa znaczeniu, myśli religijnej Starego Przymierza, Starego Testamentu z filozofią helenistyczną widać także w tym usłyszanym fragmencie. Księga powstała najprawdopodobniej około 50 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Środowisko aleksandryjskie oczywiście było naznaczone silnymi wpływami helenistycznymi, wpływami filozofii i kultury greckiej, ale pamiętajmy, jest to też czas, kiedy zadomowiło się i rozwinęło Imperium Rzymskie. Imperium, które oprócz podbojów i kultury języka łacińskiego przyniosło także zamiłowanie do prawa, do przestrzegania, czy może respektowania bardziej odgórnie, respektowania prawa. A więc między innymi także odpowiedź na pytanie, co to jest sprawiedliwość, jak sprawiedliwość zachowywać. Jakie są przemyślenia autora Księgi Mądrości właśnie w konfrontacji z tą myślą zarówno w kultury helenistycznej, kultury rzymskiej, no i oczywiście kultury Starego Testamentu, kultury judaistycznej. Odpowiedź słyszeliśmy już w pierwszych słowach. Nie ma prócz Ciebie Boga, Panie, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Jakby w ślad za tradycją psalmów, autor Księgi Mądrości dodaje znamienne słowa. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Otóż właśnie tu widzimy owo połączenie tych różnych kultur. Podstawą Bożej sprawiedliwości jest Jego potęga. A w czym ta potęga się wyraża? Oczywiście w pierwszym rzędzie w dziele stwórczym. Bóg w sposób potężny, wszechpotężny, stworzył cały świat. I autor owej księgi ukierunkowuje nas na sam początek Pisma Świętego. Przecież wszystko, co stworzył Bóg, było bardzo dobre. A zatem ta potęga, Boża potęga, stworzyła i wprowadziła dobro na świat. Gdy zatem przychodzi myśl, która notabene już pojawia się także w Starym Testamencie, ale jest ona obecna w każdych czasach. Gdy pojawia się myśl, by przypisywać Bogu właśnie jakieś tragedie czy zło, wręcz oskarżać Go o to, że niesprawiedliwość wzrasta wraz ze sprawiedliwością, że zło współistnieje z dobrem, to widzimy, że są to podstawy że są to oskarżenia, są to zarzuty bezpodstawne w oparciu o tekst pierwszego niedzielnego czytania. Bóg, co stworzył, było wszystko bardzo dobre. I Bóg ma pieczę nad tym wszystkim. Do Niego należy moc. Skąd zatem zło? Można zadać pytanie, bo przecież jesteśmy Jego świadkami. Ono nas dotyka. Nierzadko także jest i naszym udziałem. Otóż także odpowiedź kryje się w tym krótkim, ale bardzo mądrym czytaniu. Boża potęga wobec człowieka, ta nieodgadniona wszechwładza, zatrzymała się względem człowieka. Oto rządzisz nami z wielką oględnością, mówi mędrzec. Na innym miejscu zostanie to sformułowane w odmiennych słowach, ale mianowicie będzie odwołanie do daru wolności. I to człowiek właśnie wykorzystuje ten dar. Czasami ku dobremu, niekiedy ku złemu. Raz, by tworzyć, budować z Bogiem w oparciu o Jego prawo. Ale także zdarza się, że przeciwko temu prawu i przeciwko Bogu. Przyglądając się na to, co się dzieje w świecie dzisiejszym, przykładów można by było mnożyć w sposób nieskończony. Pytanie jednak rodzi się kolejne. Czy to zło będzie zawsze istniało z dobrym? Albo czy ten, który jest zły, może stać się człowiekiem dobrym? I słowa z dzisiejszego pierwszego czytania dają nam wielką nadzieję. Zasiewają w nas wielki optymizm chrześcijański. Otóż wlałeś, mówi mędrzec, swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. A zatem, jeżeli nawet widzimy zło, czy ludzi, czy dokładnie ludzi szerzących zło, pamiętajmy, że Bóg jest nieskończenie większy niż ludzkie zło, chociażby to najbardziej ohydne i szkaradne. Bóg jest nieskończenie większy i może przemienić grzesznika w człowieka skruszonego i nawróconego. Tego, który będzie trwał razem z Bogiem. I kończąc rozważanie na temat tego pierwszego niedzielnego czytania, zwróćmy uwagę na jeszcze jedne słowa. Otóż mędrzec mówi: nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. Fragment tego niedzielnego czytania jest zaczerpnięty z 12 rozdziału. Ten fragment jest poprzedzony wspaniałym hymnem, czy też swego rodzaju właściwie relekturą biblijnych wydarzeń z życia patriarchów, którzy są ukazani jako ludzie sprawiedliwi. Ale są oni sprawiedliwymi, ponieważ poddali się całkowicie Bożemu działaniu. A dokładnie jak mówi mędrzec w 10 rozdziale Księgi Mądrości, poddali się oni wszyscy mądrości Bożej. A zatem sprawiedliwy to ten, który żyje mądrością Bożą. To ona jest jego towarzyszką i przewodniczką życia. Ale właśnie po tej relekturze, po tym ponownym odczytaniu historii Adama, Abrahama, Jakuba, Józefa, następuje bardzo cenne uzupełnienie to, co słyszeliśmy. Ów sprawiedliwy, a więc człowiek żyjący mądrością Bożą, ma być dobrym dla ludzi. I tutaj nie ma żadnego wyjątku. Nie ma jakiejkolwiek kategorii podziału czy wykluczania kogoś poza obręb owej dobroci. Ów sprawiedliwy, czyli człowiek czyniący dobro, ma właśnie czynić dobro względem wszystkich. I to jest niejako wizytówka nas, uczniów Chrystusa. W oparciu o ten tekst uczmy się, że skoro Bóg jest dobry dla wszystkich, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii. Że On nas ukochał, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, jak mówi Paweł apostoł, to i my powinniśmy miłować i czynić dobrze wszystkim ludziom.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Usłyszany fragment pochodzi z 8 rozdziału listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Właściwie cały ten rozdział jest poświęcony na temat życia chrześcijańskiego i to życia w duchu. We wcześniejszych rozdziałach Paweł apostoł pokazał działanie łaski Boga w życiu człowieka, mówiąc dokładnie w życiu grzesznika. Tą łaską, tym Bożym miłosierdziem, usprawiedliwieniem, czy też może dokładniej uniewinnieniem, został dotknięty każdy z nas. Każdy został uniewinniony ze swoich grzechów. Tak bowiem Bóg umiłował świat. To uniewinnienie dokonało się poprzez ofiarę z jedynego Syna Bożego, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. A zatem po ukazaniu Bożej miłości, czyli działania Pana Boga, następnie po ukazaniu dzieła Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Paweł apostoł przechodzi do ukazania działania trzeciej osoby Trójcy Świętej, czyli Ducha Świętego. Skoro człowiek został uniewinniony i dzięki dziełu Jezusa Chrystusa stał się dzieckiem Bożym, to teraz ma trwać w tym dziecięctwie, to znaczy ma zachowywać ten dar. I to dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu, czy też, mówiąc językiem Pawła apostoła, w Duchu Świętym. A dzisiejszy, ponownie krótki fragment niedzielnego drugiego czytania koncentruje naszą uwagę na roli Ducha Świętego w naszych relacjach do Boga. Kiedy zwracamy się do Boga szczerym sercem, to zwracamy się przede wszystkim na modlitwie. I każdy z nas, kto modli się, kto szczerze się modli, wie, że modlitwa nie zawsze jest rzeczą prostą. Jest ona dla nas radością, bo jest spotkaniem z Bogiem. Ale właśnie nie zawsze modlimy się tak, jakbyśmy chcieli. Inaczej mówiąc, nie zawsze umiemy modlić się. I mówię to nie takiej modlitwie, która polega na jakimś formalnym odmawianiu, powtarzaniu katechizmowych modlitw Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, czy też inne modlitwy. Mam na myśli tę modlitwę, która chce wyrazić stan naszego ducha, stan naszego serca, naszego wnętrza. To, co chcemy Bogu przedstawić. I dobrze czujemy, że nierzadko nie tylko, że nas już kolana bolą, ale i język nam odmawia posłuszeństwa i myśli są gdzieś rozbiegane. Nie zawsze można Bogu powiedzieć to, co się chce, to, co się pragnie. Albo przynajmniej już nie w taki sposób, jakby się chciało. I właśnie tej naszej słabości, jak mówi Paweł apostoł, przychodzi Duch Święty. A zatem rolą trzeciej osoby Trójcy Świętej jest utrzymanie naszej relacji z Bogiem Ojcem. Skoro Bóg jest Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi, to znaczy powinna zostać zachowana taka relacja. Relacja Ojca względem dzieci, a z naszej strony dziecka wobec Ojca. Jeżeli jednak jest to dziecko jakieś krnąbrne, niedobre, nieposłuszne i od Boga odchodzi, ta relacja zostaje zerwana. I więzią scalającą, umacniającą jest ten, który sprawia, że właśnie trzy osoby boskie stanowią jedno. To jednocząca siła miłości Ducha Świętego. I ta siła, która, ta więź miłości, która sprawia, że Trójca stanowi jedno, również stwarza, zapewnia jedność między nami a Bogiem. Co jest ową słabością, która powoduje nasz brak, niedostatek modlitwy, czy jej ułomność? Może być to zmęczenie, może być to też zniechęcenie, że modlimy się tyle razy w pewnej intencji, a Bóg nas, mówimy, nie wysłuchuje. Zanosimy tyle modlitw, chociażby, żeby dobrze się działo w naszej ojczyźnie, a zgoła widzimy co innego. I wraca to Habakukowe pytanie przywołane na samym początku. Te dylematy odwiecznego współistnienia dobra ze złem. Tej takiej szczególnej koegzystencji. Ale również musimy pamiętać, że nie umiemy się modlić z jeszcze innego powodu niż nasza słabość fizyczna, czy też zniechęceniem z powodu rzekomo niewysłuchiwanych modlitw. Nie umiemy się należycie modlić z powodu słabości naszej natury, z powodu grzeszności. Wielokroć tam, gdzie powinna pojawiać się modlitwa, zły duch zasiewa inne ziarno i co innego wzrasta. Tu już powoli podchodzimy pod niedzielną Ewangelię. Właśnie zły duch, przeciwnik człowieka, czyli szatan, chce nas oderwać od tej relacji, wyrwać z tej relacji dzieciństwa, odebrać Bogu. I wówczas tym bardziej objawia się działanie Ducha Świętego. We wcześniejszym fragmencie listu do Rzymian Paweł apostoł właśnie podkreślał w sposób wyjątkowy to, można powiedzieć, swego rodzaju paradoksalne działanie Boga wbrew ludzkiej logice czy oczywistości. Bóg umiłował nas, gdyśmy byli grzesznikami i wyszedł ku nam jako pierwszy. Dalej Paweł Apostoł mówi, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. A teraz, opisując działanie Ducha Świętego, właśnie podkreśla ten ponad, to działanie ponad miarę. Tam, gdzie właśnie jest słabość ludzkiej natury, poprzez grzech, już nie my się modlimy, ale przyczynia się za nami w modlitwach sam Duch Święty, w modlitwach i błaganiach za nami. I to, jak mówi Paweł Apostoł, których nie można wyrazić słowami. I tu nie chodzi tylko o to, co w naszej modlitwie może być przeoczone, zapomniane, czy niedbale odmówione. Właśnie ów Duch zapewniający nam jedność z Bogiem, utrzymujący tą jedność z Bogiem i wstawiający się za nami, wyprasza nam to dobro, o którym my zapominamy, o którym także nie do końca jesteśmy świadomi, aby ono się w naszym życiu odbywało, by miało miejsce. Kiedy więc, kończąc też praktycznym wskazaniem, jak poprzednią refleksję, kiedy więc nie umiemy się modlić, pozwólmy działać temu, kto jest w nas i kto został nam dany jako dar jedności między nami a Bogiem. Pozwólmy działać Duchowi Świętemu w naszych sercach, w naszym życiu i w naszej modlitwie.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Tu już z całą wyrazistością widzimy ten dylemat, ludzki dylemat, jak zło, czy dlaczego zło współistnieje z dobrem. Usłyszany fragment Ewangelii pochodzi z 13 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. W tym rozdziale jest szereg przypowieści na temat Królestwa Bożego i w niedzielnej liturgii słowa słyszymy już kolejny fragment z tego rozdziału. Wcześniej przypowieści o siewcy. W następną niedzielę też będzie kontynuacja przypowieści o Królestwie Bożym. W dzisiejszej przypowieści Pan Jezus używa znamiennych obrazów. Czasami bardzo krótko opisując czy przywołując owe obrazy, jak w przypowieści o kwasie chlebowym czy ziarnku gorczycy. Te przypowieści są klarowne, czytelne. Słowo Boże właśnie początkowo wydawałoby się znikome, wypowiadane tylko gdzieś w skwarze Galilei, gdzieś w tych okolicach, na tych ziemiach i w konkretnym czasie historycznym, zaczyna się w sposób niebywały, niewyobrażalny rozrastać. I trwa ono po dzień dzisiejszy. Właśnie to Królestwo Boże, które realizuje się, które uobecnia się w Kościele i które rozwija się dzięki głoszeniu Ewangelii. Ale o wiele ważniejsza w niedzielnej Ewangelii jest owa przypowieść o pszenicy i chwaście. Tutaj już od razu może pewna uwaga taka filologiczna czy uzupełnienie. Jak widzimy, wzrasta pszenica i chwast. Chwast wobec pszenicy, jeżeli tak będziemy rozumować, w sposób widoczny się wyróżnia. Jednak chodzi tu o pewien szczególny gatunek chwastu, który rosnąc staje się niezwykle podobny do pszenicy. Jest to lolium tementulum. Swego rodzaju życzyca, jakiś odmian chwastu, który upodobnia się do pszenicy. I tu leży piękno i zarazem tajemnica całej przypowieści. Powiadam tajemnica, bo zwróćmy uwagę, że uczniowie zwracają się z prośbą o wyjaśnienie tej przypowieści. Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Pan Jezus na ogół wygłasza przypowieści, czy to uczniom, czy tłumom. Natomiast rzeczywiście w nielicznych przypadkach dokonuje jej interpretacji. A więc Pan Jezus, żywe słowo Boga, objaśnia to słowo. Staje się jego interpretatorem, czy nawet można powiedzieć swego rodzaju egzegetą. Tak było właśnie w przypowieści o siewcy. Pan Jezus wyjaśnia, poczynając od tego, kto jest siewcą, czym jest ziarną, a następnie tłumaczy, interpretuje owe obszary nieużytecznej gleby, gdzie ziarno padło i nie przyniosło plonu. Również wyjaśnia przypowieść o owej pszenicy, no i utrzymajmy to tłumaczenie z Ewangelii o pszenicy i chwaść. Otóż jest ziarno zasiane, to dobre ziarno, z którego wyrasta pszenica. Ale pojawia się także ów chwast, który, jak pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia, w zewnętrznej postaci, na to zwróćmy uwagę, bardzo podobny jest do chwastu. I czyż tak nie dzieje się bardzo często, że działanie złego, działanie szatana, próbuje przyjąć kolorytu dobra, jakieś znamiona dobra, albo jeżeli nie jest w stanie tego przyjąć, nie jest w stanie przyjąć kształtu dobra, to czyż nie dokonuje się jakiejś interpretacji, jakichś słownych zmagań, by wytłumaczyć, że zło jest dobrem? Wielokrotnie to słyszymy. I co przerażające, bardzo często temu ulegamy. Wystarczy tylko posłuchać, co mówią inni. Wystarczy także, jeżeli dobrze siebie posłuchamy, ile razy jesteśmy skłonni usprawiedliwiać zło. Właśnie ów nieprzyjazny człowiek, ten nieprzyjaciel, o którym mówi Jezus, że to diabeł, zasiewa w nas ów chwast. I my nierzadko pozwalamy wzrastać. I teraz w sposób oczywisty, kiedy te wszystkie łany dojrzewają, kiedy są już dorodne, przychodzi czas żniw. Uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, czy ci, którzy, dokładnie mówiąc, ci, którzy pracowali na polach owego gospodarza, chcieli w sposób dynamiczny zająć się usuwaniem chwastu. Ów gospodarz wszystkich ich wstrzymał w tym działaniu. Dlaczego? Otóż Pan Jezus występuje przeciwko naszej groźnej niecierpliwości, która bardzo często nas opanowuje. Wydaje nam się, że bardzo dobrze, że bardzo trafnie umiemy rozróżnić dobro od zła. Że wiemy, co jest dobrem, czy co jest dobre, a co złe. Kto jest dobry, a kto jest zły. I bardzo szybko chcielibyśmy właśnie w roli owych pielęgnujących, czy tych, którzy chcą wyplenić ów chwast, wystąpić. Jezus poprzez tę przypowieść uczy nas cierpliwości. Bo odwołując się do pierwszego czytania, pamiętamy, że Bóg dał człowiekowi nadzieję, że po występkach może nastąpić nawrócenie. Otóż Bóg jest tym, który wspaniałomyślnie czeka, aby grzesznik się nawrócił. Żaden bowiem grzesznik nie jest tak grzeszny, by nie zasługiwać na Boże miłosierdzie i przebaczenie. Bóg jest Bogiem cierpliwym, nieskorym do gniewu, jak mówi Księga Wyjścia, bogatym w łaskę i wierność, bogatym w miłosierdzie. Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika i zawsze jest gotów przyjąć go i przegarnąć. To jest owa nadzieja, która jest nam dana, że po występkach dajesz nawrócenie. I w ten sposób widzimy paradoksalnie, jak wszystko się zmienia. Wydawałoby nam się, że zło powinno być usunięte, bo ono szkodzi dobru. Że nie może istnieć zło razem z dobrem. Ta Boża cierpliwość jest przecież ukierunkowana po to, żeby zło się przemieniło, żeby ono ustało, żeby zaniechało swojego działania. I ilekroć nas się pojawi ta pokusa pytania, czy wręcz swego rodzaju dręczenia Pana Boga tymi pytaniami, jak długo jeszcze, Panie, to pomyślmy, czy w tę pedagogię Bożej cierpliwości nie jesteśmy wpisani my sami. Czy gdzieś nie jest tak, że my sami owym chwastem się stajemy? Czy nie jest tak, że gdzieś właśnie leżymy na odłogach Bożego pola, owego Królestwa Bożego i nie przynosimy żadnego owocu? Warto o tym pamiętać, bo przecież diabeł, ów nieprzyjaciel, nie działa tylko w życiu tych, których my za złych uznajemy. On również przecież działa i w naszym życiu. On i w nas chce zasiać ów chwast, owe lolium, ową życicę, która nadaje się później już tylko na spalenie. W tą Bożą pedagogię cierpliwości jesteśmy wpisani i my. Dobrze o tym pamiętajmy i do tego nas zachęca właśnie zbliżająca się liturgia Słowa Bożego w niedzielę. Bądźmy wyczuleni, że i na polu naszego serca, na pole naszego serca przychodzi szatan i zasiewa tam chwast. Chce glebę naszego serca zatruć, uczynić niezdolną do wydania jakiegokolwiek plonu. Wtedy rzeczywiście zrozumiemy, czy też raczej będziemy mogli zrozumieć Boże działanie względem tych, wobec których występujemy z wyraźnym żądaniem do Pana Boga, aby byli usunięci jako chwasty i spaleni.
Liturgię Słowa 16 niedzieli zwykłej przybliżył nam ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. W naszej audycji Szukając Słowa Bożego zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56 i dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66.
Chcę być Twoim ziarnem, aby mnie stał
Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i gościa, mówi Elżbieta. Ja te słowa na tą niedzielę, która będzie teraz, pierwsze właśnie słowa z Księgi Mądrości, tak bardzo mi jakoś właśnie szukając w audycji tego słowa, to nauczyłeś swój lud tym postępowaniem, że sprawiedliwy ma miłować, czyli sprawiedliwość jest jak gdyby... musi być właśnie połączona z miłością, bo inaczej no naprawdę nic z tego nie będzie. Ja jeszcze też chciałam powiedzieć, że właśnie do tej perykopy, tej ukochanej takiej perykopy, właśnie to jest zawsze w swoim życiu bardzo łatwo jakoś tak umiałam oceniać ludzi i gdzieś widziałam właśnie takie złe to postępowanie, natomiast to jest też tak, jak nie widziałam trzeźwo i dobrze swojego postępowania i to idzie właśnie to takie ludzkie ocenianie i ludzkie myślenie. Natomiast kiedy jest już taka więź z Bogiem głębsza, kiedy się wsłuchuje w słowo Boga i kiedy to słowo znajduje w sercu właśnie takie swoje miejsce i człowiek pragnie, żeby to słowo owocowało, to właśnie przychodzi taka zmiana zupełna myślenia, zmiana też i ocen. I wtedy właśnie pojawia się takie, przynajmniej u mnie było właśnie wyrozumiałość. Taka też zrozumiałam, że cierpliwość Boga właśnie zbawia świat. Bóg jest cierpliwy, bo daje szansę do końca. Daje szansę do końca i tym dobrym, i tym złym. I właśnie ta cierpliwość i ta przypowieść o tym chwaście tak bardzo właśnie o tym mówi. I ja też zaczęłam nie szukać tej doskonałości w innych, której sama też nie mam, której gdy jestem słaba, gdy upadam i też ta więź z Bogiem jest właśnie na tej modlitwie, o której tu święty Paweł mówi, że moc słabości się doskonali. Jeżeli nawet nie mogę z jakiegoś powodu, że nie mam siły nawet się modlić, to wtedy wiem, że Duch Święty będzie się modlił i tej właśnie nie szukam wtedy tej swojej mocy, ludzkiej mocy i też właśnie już w tych ocenach nie jestem właśnie taka radykalna, tylko wiem, że każdy człowiek ma swoją szansę. Ja nie mogę ani oceniać i pragnęłabym właśnie, żeby każdy zrozumiał, że Bóg do końca daje te szanse i możliwość nawracania się i nawracania i bycia Jego dzieckiem. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać serdeczne za to cenne dopowiedzenie. Właśnie, tutaj pani Elżbieta zwróciła uwagę na owo sądzenie. Jezus wyraźnie mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Sąd należy do Boga. I tutaj też pani Elżbieta podkreślała to, starałem się pokazać też, że to dominuje w Ewangelii, którą będziemy słuchać w niedzielę. Boża cierpliwość, w tą Bożą cierpliwość wobec zła jesteśmy, wzrastania w zła jesteśmy także i my wpisani. Pamiętajmy o tym. To nie jest tylko dar dla innych, ale także miłosierdzie, dar miłosierdzia dla nas.
Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu ojcom. I najpierw chciałem podziękować za właśnie wyjaśnienie tego fragmentu Pisma Świętego o tym chwaście, bo ja do tej pory pojmowałem, że czas żniw to jest czas sądu ostatecznego, a to po prostu tutaj się dowiaduję, że to jest ten taki nieograniczony pułap czasowy, który daje grzesznikowi w tym przypadku Bóg, aby on mógł się poprawić. Ale jeszcze mam tutaj taki pewien rodzaj niejasności, bo jeżeli Jezus powiedział, że ani na jotę nie zmienił tego, co było w Starym Testamencie, to tam znajdujemy taki fragment, że Bóg mówi, że przez 40 lat swoje niecierpliwienie okazał narodowi wybranemu. Przez 40 lat odczuwałem wstręt do tego pokolenia, bo nie pojmowali, że troszczyłem się o nich, dlatego postanowiłem w swoim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. To będę prosił o wyjaśnienie, a jednocześnie, jeżeli chodzi o fragment z listu do Rzymian, to czy jest słuszna taka refleksja? Otóż jeżeli narzekam na to, że mam trudności w modlitwie, to może też Duch Święty w swojej dobroci chce mi jakby zwrócić uwagę na pewne rejony mojego życia, które są przeze mnie nierozpoznane. Niby chodzę do spowiedzi, prawda, i się spowiadam, ale może nie rozpoznaję pewnych swoich grzechów, no bo jeśli coś mnie od Boga odgradza, no to głównie grzech. I może właśnie Duch Święty jakby nakłania mnie do głębszego spojrzenia w swoje wnętrze, czy tam gdzieś nie są obecne grzechy, których ja nie traktuję jako grzechu. To może tyle, bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać serdeczne za telefon i tutaj za ten głos i pytania. Pytania rzeczywiście bardzo ważne. Ten tekst, o którym pan, który pan wspomniał, to psalm, między innymi psalm 95. Przysięgłem w swoim gniewie, że nie wejdą do mojej krainy spoczynku. Jeżeli chodzi o stronę materialną, to ta Boża przysięga się spełniła. Księga Liczb. Tytuł tej księgi wywodzi się z tego, że mamy dwukrotnie dokonany spis ludności. Zaraz na samym początku księgi, w pierwszym rozdziale i w 26 rozdziale tej księgi. Jeżeli byśmy porównamy teraz te dwa spisy ludności, okaże się, że w zasadzie nie ma, tam są zupełnie różne imiona. Co to oznacza? Że w tej pierwszej części księgi Liczb, kiedy Izraelici wyruszyli spod góry Synaj i zaczęli iść, wyginęło całe pokolenie. Wyginęło dlatego, że byli Bogu wciąż niewierni. Przykładów bardzo dużo, historia węży palących, ogień zesłany, woda zatruta, wiele innych, także ciągłe ustawiczne walki z mieszkańcami, z plemionami pustynnymi. I właśnie owe pokolenie, można by było powiedzieć, tych ludzi w negatywnym słowa znaczeniu, starych, tych, którzy nie chcieli przyjąć Bożego prawa, tylko wciąż tkwili swoją mentalnością i pragnieniami w Egipcie, pozostało na pustyni. I teraz odrodzony lud wybrany, lud zrodzony na pustyni, na pustkowiu, wchodzi do ziemi obiecanej. Oczywiście, czy jest to wierny zapis historyczny, tego nie wiemy. To pamiętajmy, że księgi historyczne, pomimo że mają taką nazwę, to jednak nie są historią par excellence, to nie są historią w naszym rozumieniu. To nie jest zapis faktograficzny, to jest zapis duchowy, zapis mądrościowy dla nas z przesłaniem. Przez to historia biblijna nie jest tylko wspominaniem minionych wydarzeń, ale również uobecnianiem tego, w czym my żyjemy. to wyjście, to znaczy, że wyjście z Izraeli, wyjście Izraelitów z niewoli i owe błądzenie po pustyni i pragnienie wejścia do ziemi obiecanej trwa nadal. I w nas musi obumrzeć ów stary człowiek, właśnie odwołując się do Ewangelii, musi być wypalony ten chwast po to, by została dobra pszenica. I by na sądzie, oczywiście tutaj pan słusznie zwrócił uwagę, to ostateczne żniwo to jest obraz sądu ostatecznego. O tym mówi Chrystus w wyjaśnieniu tej przypowieści. Ale właśnie owo upodobnienie się, to podobieństwo ma sprawić, że zło zaniknie, ten stary człowiek umrze, a nowy człowiek odrodzony wejdzie do Królestwa Bożego. Natomiast co do drugiej części pytania. Oczywiście modlitwa, pamiętajmy, modlitwa obejmuje całość naszego życia duchowego. To nie jest tylko ranny i wieczorny pacierz, to nie jest południowy anioł pański. Ale jeżeli przygotowujemy się do sakramentu spowiedzi, do sakramentu pojednania i czynimy w sposób dobry, w sposób odpowiedzialny rachunek sumienia, jest to też wyraz naszego modlitewnego skupienia. I rzeczywiście, jeżeli z czymś nie domagamy, a nie zawsze sobie to zdajemy sprawę, właśnie tak jak w słowach Pawła Apostoła z powodu naszej słabości, to Duch Święty przynagla nas, zwraca naszą uwagę, abyśmy umieli to zło z siebie wyeliminować, wyrzucić i byśmy stawali się coraz lepszymi.
Kolejny telefon, już ostatni w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. Witam serdecznie księdza doktora i ojca Benedykta. I dziś właśnie spotykamy dziwne pomieszanie dobra i zła. Ale w każdym z nas walczy anioł i szatan. I Pan przestrzega nas przed chwastem, który zasiewa zło w naszym życiu. Bo mądrość pochodzi od Boga. Bóg najlepiej wie, kto jest dobry, a kto zły. Jest naszym Ojcem. I czeka cierpliwie na stosowny czas, abyśmy na zło zareagowali, które wkrada się w nasze życie. I posyła właśnie nam Ducha, który przychodzi z pomocą naszej słabości. On zna nasze życie, przenika je, pragnie, by było ono przeżyte z wiarą, nadzieją, miłością. I kochać trzeba Eucharystię, w której Bóg przychodzi do nas. Ona daje siłę, by zwalczać wszelkie zło w naszej duszy. Niech Twój Święty Duch przyczynia się za nami, byśmy byli zawsze blisko Ciebie i wypełniali Twoją wolę, Panie. Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wejrzyj na nas i zmiłuj się nad nami. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać serdeczny, to już po tej modlitwie nie potrzeba żadnego komentarza, żadnego dopowiedzenia. Jeżeli jeszcze jest tam jakiś telefon, myślę, to...
Zapowiedzieliśmy, że już ostatni.
A już ostatni, tak.
Więc prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Naszym gościem, a jednocześnie tym, który wyjaśnia nam słowa Pisma Świętego najbliższej niedzieli, liturgii słowa, jest ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Wysłuchaliśmy pięknej Ewangelii, będziemy ją ponownie słuchać w najbliższą niedzielę. Czytania pierwsze z Księgi Mądrości, drugie z Księgi, z listu świętego Pawła do Rzymian. Ono podpiera to główne słowo Boże wypowiedziane przez Pana Jezusa, wypowiedziane i w tym przypadku jednocześnie objaśnione, skomentowane. Patrzymy poprzez tę przypowieść na wzrastające żniwo. Akurat Ewangelia jest czytana ze wszech miar w dobrym czasie. Nastaje bowiem przecież czas żniw na naszych polskich polach. I rzeczywiście to żniwo, wzrastające żniwo, ową pszenicę z chwastem, łatwo wyobrażać sobie i odnieść do dzisiejszego świata. I takie jest bez wątpienia tej Ewangelii przesłanie. Ale jednocześnie można z tego makrokosmosu, z tego całego globu ziemskiego, z tej ludzkiej rzeczywistości przenieść się w nasz mikrokosmos. To znaczy odnieść, że to żniwo, wzrastające żniwo, zboże, owa wzrastająca pszenica wraz z chwastem, również wzrasta i w naszych sercach. A to znaczy, że przyjdzie czas, kiedy i my się żniwa doczekamy. Nie tylko w tym wielkim świecie, ale tego żniwa, które dla nas będzie, do nas będzie odniesione. Słuchając tej Ewangelii i dziś, i w najbliższą niedzielę, dokonujmy szczególnego rachunku sumienia. Jeżeli by nastał ten czas żniwa dla nas, teraz, co by tam więcej zostało, czego by zostało więcej zebrane? Czy chwastu, czy pszenicy? Co by więcej, czego by więcej poszło do spichlerza, czy na spalenie? Na te pytania musimy sobie odpowiadać w rachunku sumienia, o którym właśnie była też dzięki naszemu słuchaczowi mowa. Musimy sobie stale odpowiadać, bo przecież od tego w konsekwencji zależy, gdzie my pójdziemy. Używając obrazów z dzisiejszej Ewangelii, czy do Bożego Spichlerza, czy właśnie w ogień. Od odpowiedzi na te pytania i na kontrolowanie, na badanie swojego żniwa, to co jest w nas zasiane i co w nas wzrasta, zależy przecież nasze zbawienie. I chciałbym zakończyć to rozważanie pewną powiastką, czy też pewnym zwróceniem uwagi przez napisanym przez naszego polskiego filozofa. Człowieka, który o sobie powiedział, że nie dał mu Bóg łaski wiary. Ale jednocześnie o Bogu bardzo pięknie pisał, a co najważniejsze, był świadomy działania diabła w życiu człowieka. Otóż powiada on tak. Nadal praca diabła na tym polega głównie, by nasze dobre strony nienawiścią zatruć, do złego użyć, na pożytek piekła obrócić. I nadal poddajemy się łatwo i z małym oporem, albo z żadnym oporem, jego kuszeniu. To powiedział, zwróćmy na to uwagę, człowiek, który wydaje się, że nie przynależał bezpośrednio do Kościoła katolickiego, który, jak sam o sobie mówił, że nie do końca, że nie została mu dana łaska wiary. A przecież jaka wiara przebija w tych słowach? Wiara nie tylko w Boga, ale i obecność diabła, o którym przecież tak bardzo często zapominamy. Miejmy oczy szeroko otwarte i jednocześnie uszy wyczulone na to słowo, które kieruje do nas Bóg. Bo poprzez to słowo może wzrastać nas tylko dobro. Kończąc to rozważanie, które przygotowuje nas do niedzielnej liturgii słowa, do niedzielnej Eucharystii, która jest naszym rzeczywiście wyjątkowym wzmocnieniem, na co zwróciła uwagę nasza słuchaczka w ostatnim telefonie. Pragnę jak zawsze bardzo serdecznie podziękować za udział w tym programie i skierować słowa pozdrowienia. Jak zawsze pozdrawiam bardzo serdecznie swoją mamę, która słucha Radia Maryja, a także wspólnotę rodziny Radia Maryja, i całą parafię świętego Wawrzyńca w Kutnie wraz z jej proboszczem, księdzem prałatem Stanisławem Pisarkiem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, przybliżał nam Słowo Boże najbliższej 16. niedzieli zwykłej.